Mam świadomość, że jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to de facto już sobie zbudowałeś opinię. Albo poczułeś się jak w kinie, albo nie potrafisz zrozumieć ludzi, którzy podnoszą ręce do góry, albo nie potrafisz zrozumieć tego wszystkiego i gdzie tu jest sakrum. Sakrum jest tylko jedno, to jest osoba Jezusa Chrystusa. I my dzisiaj, kochani, nie będziemy mówić o Kościele, nie będziemy zarzucać wędki, aby złowić cię, abyś stał się częścią Kościoła Zielonoświątkowego. Absolutnie nie. Ale z pewnością będziemy mówić o rzeczach ważnych. O rzeczach tak ważnych, że bez względu na to, gdzie jesteś w Kościele, to będzie miało na ciebie wpływ. Chciałbym, kochani, mówić dzisiaj do was na temat niezrozumiałego bądź zrozumiałego Boga. Niezrozumiały bądź zrozumiały Bóg. Nie wiem, czy masz świadomość, ale w hinduizmie istnieje miliony bóstw, bogów przez małe b. I gdybyś miał zadać komuś pytanie, jaki jest Bóg hinduizmu, to nikt nie ma o tym zielonego pojęcia. Gdybyś poszedł do buddysty i spytał go na temat tego, jaki jest Bóg, on nie jest w stanie ci na to odpowiedzieć, ponieważ w buddyzmie de facto nie ma koncepcji Boga. Co dalej, gdybyś poszedł do muzułmanina i zadał mu pytanie, jaki jest Allah, to on odpowiedziałby ci wyuczoną formułką, że Allah jest dobry, Allah jest wielki i nie ma innego Boga poza Allahem. Jakkolwiek, każdy muzułmanin wie o tym, że kiedy umrze i stanie przed Allahem, to Allah zdecyduje na samym końcu, czy on wejdzie do raju, czy nie wejdzie do raju. I w końcu mamy chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które jest zupełnie, ale to zupełnie inne niż każda inna religia. Jest zupełnie inne niż każda inna religia. I chciałbym dzisiaj, abyśmy dzisiaj przeszli od momentu niezrozumiałego Boga do momentu zrozumiałego Boga. I chciałbym, abyśmy dotknęli trzech rzeczy, a pierwszą z nich jest coś, co nazywa się popularnym wyobrażeniem Boga, czyli pop teologia. Chciałbym, żebyście sobie teraz, drodzy, zobaczyli, co myślą nasi rodacy, złapani przypadkowo na ulicy, kiedy próbują odpowiedzieć na pytanie, jaki jest Bóg.
Jaki jest Bóg?
Bóg?
Tak.
Chyba miłosierny, nie?
Jaki jest Bóg? Ale można jakieś łatwiejsze pytania.
Naprawdę nie wiem. Nie umiem zdefiniować Boga.
Wielki, tak? I wszechmocny.
Jest ładna pogoda i uważam, że Bóg by się cieszył, jakby istniał z tej pogody, bo jest ładna.
Przepraszam, jaki jest Bóg?
Fajny.
Co?
Jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg?
To było dobre teraz, nie? Ciężko. Nie powiem. Nie odpowiem na to pytanie. Może jakiś inny zestaw pytań?
Jak to jaki? Wszechmocny.
Wielki.
Wspaniały.
Jestem w stanie coś powiedzieć.
Jaki jest?
Dobry.
Nie wiem. Dobry.
Dobry.
Jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg?
Dobry.
Dobry, szczęśliwy, dobry dla ludzi. No.
Fajny?
Troskliwy?
Nie wiem, ciężkie pytanie. Na pewno nie... Nie można odpowiedzieć na nie tak z zaskoczenia.
Jaki jest Bóg?
Nie wiem.
Ja też nie wiem.
wyimaginowany. Ja bym powiedział wspaniały, niezwykły, zdumiewający, pełen miłości i tak dalej. Znaczy mógłbym długo wymieniać, no nie chcę wam za dużo czasu zajmować.
Po co to wkręcone jest?
Miłosierny, prawdopodobnie.
Dobry, miłościwy, dobry, papa.
Najlepszy.
Smaczny.
Bóg jest dobry.
No, nie ma Boga.
Fajny.
Miłosierny.
Przepraszam?
Jaki jest Bóg?
Bóg jest dobry.
Nie wiem, która wypowiedź podobała się wam najbardziej. Jakkolwiek, gdyby Bóg był, cieszyłby się z dzisiejszej pogody. To jest popularne wyobrażenie odnośnie tego, kim jest Bóg. I teraz zastanów się przez chwilę. Skoro my żyjemy w chrześcijańskim kraju, bo według internetu, według Wikipedii, jesteśmy w 90 kilku procentach jesteśmy narodem chrześcijańskim. I okazuje się, że nie do końca jesteśmy w stanie sprecyzować, jaki jest Bóg. Czy Bóg chce, abyśmy my nie wiedzieli, jaki jest Bóg? Czy Bóg chce nas zostawić w miejscu, żebyśmy sobie wyobrażali, jaki On jest? Bardzo często jest tak, moi drodzy, że nasze wyobrażenie, nasza koncepcja na temat Pana Boga wynika z kilku rzeczy, z którymi będziesz mógł się spokojnie utożsamić. Pierwszą osobą, która buduje koncepcję Boga w naszym życiu, jest sam przeciwnik diabła, upadły anioł, którym jest diabeł szatan. Nie można wierzyć w Boga i ignorować istnienia zła. Diabeł zawsze będzie przez myśli wkładał pewne wyobrażenie Pana Boga do twojego umysłu. Przykład. Ja 9 lat temu zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym. Tak naprawdę dzisiaj, gdyby nie Bóg, nie powinienem chodzić. Gdyby nie Bóg, powinienem być warzywem. Bóg całkowicie mnie z tego uzdrowił. To już minęło 9 lat, kiedy jestem całkowicie uzdrowiony przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa. Ale co diabeł pchał do mojej głowy? Co inni ludzie pchali do mojej głowy? To, że tą chorobę zesłał mi Bóg. I to jest popularna teologia, która mówi o tym, próba teologii, która mówi o tym, że Bóg zsyła chorobę do życia ludzi. Chcę ci coś powiedzieć, to jest jedno z największych kłamstw, które można powiedzieć o Bogu. Bóg również jest bardzo często utożsamiany z wszelkim nieszczęściem w naszym życiu i ktoś nam mówi, że to właśnie zrobił Bóg. Bardzo często mówi się, że ktoś umierając, to właśnie Bóg go zabrał. To jest sprzeczność, ponieważ Bóg opisany w Bożym Słowie, która jest jedyna natchniona przez Niego księga, jest opisany w zupełnie inny sposób niż jako ten, który przychodzi, aby kraść, zabijać, mordować i zsyłać choroby. A więc ilekroć zachorujesz, nie mów, że to jest Bóg. Dlatego, że jest ktoś, kto próbuje wykrzywić obraz Boga w twoim życiu. Drugie źródło, z którego czerpiemy obraz Boga, to jest ogólne pojęcie, to są nasi rodzice. To jest bardzo ciekawe. W kontekście Dnia Ojca zacząłem myśleć sobie o tym, jakie moje dzieci mają wyobrażenie Boga. Chciałbym powiedzieć, że mają idealne, ale tak nie jest. Dlatego, że stwierdzono, że jeśli rodzice są kochający, to automatycznie dzieci mają perspektywę troskliwego i łaskawego Boga. To jest takie równanie, gdzie 2 plus 2 równa się 4. Jeśli rodzice są wymagający i skoncentrowani na zasadach, to perspektywa Boga w życiu dzieci jest taka: Bóg ma obsesję na punkcie zasad i dobrego zachowania. Jeśli rodzice są krytyczni i zawstydzający swoje dzieci, to perspektywa, która tworzy się, czy chcemy, czy nie chcemy, perspektywa, która tworzy się w umysłach naszych dzieci, to jest taka, że Bóg jest Bogiem sądu i potępienia. Jeśli nasi rodzice, albo my jako rodzice, jesteśmy tymi, którzy wytwarzają postawę wśród dzieci, że na moją miłość to sobie musisz zapracować, to perspektywa Boga w życiu takich dzieci jest taka, że Boża miłość względem człowieka jest uwarunkowana. Że ona zależy od pewnych czynników. Jeśli rodzice są rozpieszczający, to automatycznie tacy, wiecie, taki nowoczesny model wychowania, że dziecko może zrobić wszystko. Że dziecko może zrobić wszystko. Jeśli wychowujemy dzieci w taki sposób, to tworzymy perspektywę w ich głowie taką, że Bóg jest jak święty Mikołaj. A więc On jest po to, aby spełniać moje zachcianki. Jeśli nasi rodzice, bądź my jako rodzice mamy zdystansowaną relację z naszymi dziećmi, to wytwarza to obraz Boga, który jest obojętny i niezainteresowany rzeczami, nawet najmniejszymi rzeczami swoich dzieci. Tworzy się taka koncepcja obojętności. Ale najczęściej, moi drodzy, jest tak, że rodzice są kombinacją wszystkich rzeczy powyżej. Czasami są rozpieszczający, czasami są wymagający, czasami są zawstydzający, czasami są nadmiernie karcący. I ta kombinacja postaw nas jako rodziców, bądź moich, bądź twoich rodziców, wytwarza koncepcję Boga, który jest kombinacją absolutnie wszystkiego. Rodzice, jeśli sami nie mają zrozumienia, jaki jest Bóg, będą przedstawiać bardzo często również niewłaściwy obraz Boga swoim dzieciom. Wydaje mi się, że dlatego tak jest na całym świecie, że młode pokolenie nie jest zainteresowane Panem Bogiem, ponieważ nie do końca jest to ich problem, ale jest to nieodrobione zadanie rodziców. Dlatego, że kiedy uczymy małe dziecko modlitwy Ojcze Nasz, to zastanówmy się przez chwilę, co zawiera się w słowie Ojcze, jakie skojarzenie, jaka konotacja pojawia się w głowie dziecka, kiedy ono mówi tato. Ta konotacja, to skojarzenie nie dosięga Ojca, który jest w niebie, ale dosięga Ojca, który mieszka z Nim. A propos Dnia Ojca, jakże to jest odpowiedzialna rzecz. Dzieci nie imitują tego, co im mówimy. Dzieci imitują to, co widzą. I to jest największa odpowiedzialność. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Mówię to również do siebie. Koncepcja Boga pochodzi również z kazań, które słyszymy w sakralnych miejscach. Jeśli te kazania nie są oparte na Bożym Słowie, ale są oparte również na czyimś wyobrażeniu, to zakładamy, że to, co usłyszymy w miejscu sakralnym, zakładamy, że to jest absolutna prawda i z tym się nie dyskutuje. Czyżby? Zachęcam cię do tego, abyś sprawdził to całe moje kazanie w Bożym Słowie, czy ja mówię prawdę, czy ja kłamię. Koncepcja Pana Boga również pochodzi na podstawie naszych doświadczeń przeszłości. Wiecie, ile razy ja słyszałem, że kiedy ktoś zmarł w przeszłości i było pytanie, dlaczego Bóg zabrał tego człowieka, dlaczego Bóg zabił tego człowieka, dlaczego Bóg zrobił to czy tamto. To są nasze przeszłe doświadczenia, pozytywne bądź negatywne, które tworzą obraz Boga. I ostatnia rzecz w tej popularnej teologii to jest ludzka pycha. Pycha oznacza, że ja wiem lepiej. Jest mało grzechów, o których Bóg mówi tak wiele. Bóg niektóre grzechy po prostu wymienia i mówi, że są niewłaściwe, ale odnośnie pychy jest bezlitosny. Dlatego, że pycha to jest postawienie siebie w miejscu, że ja wiem lepiej. Że ja wiem lepiej. Wiecie, wiele ludzi mówi, pokaż mi dowód na to, że istnieje Bóg. Biblia mówi, że Bóg dał dowód swojego istnienia we wszystkim, co stworzył. Gdybym ja dzisiaj tobie, mój drogi przyjacielu, powiedział, że ta kolumna po prostu wyrosła tutaj w nocy, ona się tu pojawiła, że te krzesła zostały poukładane w taki sposób, że ktoś przyszedł, dmuchnął i one się same poukładały, albo że ten stolik powstał w taki sposób, że on się sam stworzył, albo ta cała prezentacja tego kazania, ona też sama powstała, to stwierdziłbyś, że jestem szalony. A pomimo tego istniejemy w nurcie, który mówi, że świat powstał sam. Albert Einstein, nie byle kto, Albert Einstein zrobił kiedyś taką niespodziankę swoim przyjaciołom. Polegało to na tym, że zbudował atrapę wszechświata, znaczy konkretnie naszego Układu Słonecznego. I zaprosił swoich znajomych i to była piękna kula, tutaj różne planety, było Słońce. I oni weszli i mówią, wow, niesamowite to jest, co to jest w ogóle? On mówi, że to jest atrapa, to jest Ziemia, to jest nasz Układ Słoneczny. I w tym momencie jego przyjaciele mówią, wow, to jest niesamowite, kto to zrobił? I Albert Einstein mówi, wie, nie, to nikt nie zrobił, to samo powstało w nocy. Jak w nocy powstało? Niemożliwe. I on powiedział, on nie był chrześcijaninem, ale był człowiekiem, który wierzy w Boga, ale zakładał, że Bóg istnieje i powiedział tak. Nie jesteście w stanie mi uwierzyć, że to powstało w nocy samo, ale jesteście w stanie uznać, że cały potężny wszechświat powstał sam. Zadaj sobie pytanie, to jest prosta logika. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe? A więc nasza popteologia kończy się ostatnim źródłem koncepcji budowania Pana Boga, to jest nasza pycha. Wiecie, my musimy zrozumieć jedną rzecz jako ludzie. Wcześniej czy później to dojdzie do ciebie. Naprawdę jesteśmy pyłem na tej ziemi. Dzisiaj tutaj jesteśmy, ale za 100 lat już nas tutaj nie będzie. Nikogo z nas tutaj nie będzie. Nikogo z nas tutaj nie będzie za 100 lat. W perspektywie całej historii świata, w perspektywie miliardów ludzi, którzy są na planecie Ziemia, a my jesteśmy tylko jedną z trylionów planet w całym wszechświecie, jesteśmy naprawdę pyłem. A więc człowiek, żeby mógł właściwie zrozumieć Boga, musi wycofać swoje przemyślenia z internetu, z książek, z opowieści innych ludzi, dlatego że to, jaki jest Bóg dla ciebie i to, kim jest Bóg dla ciebie, nie tylko ma wpływ na twoje życie na ziemi, ale kiedy już umrzemy, to będzie miało dramatyczne znaczenie. Bóg nie spyta cię, słuchaj, do jakiego kościoła chodziłeś? Do katolickiego, a to wejdź. Do zielonoświątkowego, a to tym bardziej wejdź. A ty gdzie chodziłeś? No do baptystów, to tym bardziej zapraszamy cię, wejdź. A nabożeństwa miałeś po łacinie, po angielsku czy w innym języku? Nie, no po polsku. A to wejdź. Bóg nie wpuszcza ludzi do nieba na podstawie przynależności do kościoła. Bóg wpuszcza do ludzi na podstawie przynależności do Niego. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. A więc popteologia za nami. Przejdźmy do teologii. Jesteśmy w drodze odkrywania tego, kim jest Bóg. Teologia określa Boga trzema atrybutami. Jeśli ja wam to powiem, to powiecie, no tak to wygląda. Po pierwsze, teologiczne podejście do Boga jest takie. Bóg jest wszechobecny, czyli On jest wszędzie. On jest tutaj, On jest obok ciebie, On jest za tobą, On jest przed tobą, On będzie z tobą jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, za 5, za 20, za 30. On jest wszechobecny. Kolejna cecha Pana Boga jest taka, że On jest wszystko wiedzący. Zanim cokolwiek powiesz, On już wie, co powiesz. Jest przerażające. On dokładnie wie, o czym ty teraz myślisz. On jest wszechwiedzący. I ostatnie wszech odnośnie Pana Boga jest takie, że On jest wszechmocny. A więc On może uczynić absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Wielu ludzi się zastanawia, jak powstał wszechświat. Wiecie, że Bóg do stworzenia wszechświata nie używał swoich rąk, nie używał swoich nóg, On powiedział i stało się. On powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. On powiedział, niech stanie się ciemność i stała się ciemność. On przez swoje słowo tworzył wszechświat i cały wszechświat. Ja się teraz zastanawiam, skoro On jest wszechobecny, skoro On jest wszechwiedzący i skoro On jest wszechmocny, jest to fantastyczna koncepcja, która sprowadza mnie na kolana, ale z drugiej strony ciągle odczuwam, że On jest gdzieś tam, a ja, biedny pyłek, jestem gdzieś tu. A ja jestem gdzieś tu. Pomimo znajomości teologicznych atrybutów Pana Boga. I ostatnia rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to jest moment, kiedy Bóg przychodzi, odkrywa swoje karty i mówi: pozwólcie, że wam powiem, jaki jestem. To jest biblijne wyobrażenie Boga, czyli tajemnica odkryta. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Chrześcijaństwo od samego początku wierzy w jedną rzecz. Gdziekolwiek jesteś w kościele chrześcijańskim, jeśli to nie jest kościół chrześcijański, to wierzysz inaczej, ale każdy kościół chrześcijański wierzy w Trójcę. Ta Trójca to jest to, że jest Bóg Ojciec, że jest Bóg Syn Jezus Chrystus i że jest Bóg, nie moc, nie energia, ale Bóg Duch Święty. Są trzy osoby, ale jest to jeden Bóg. A więc 2000 lat temu Bóg Syn, Jezus Chrystus, przychodzi na ziemię, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, aby ludzie mogli zrozumieć, kim On jest. Aby ludzie mogli zrozumieć, kim jest Bóg. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, wersety od 1 do 3. Autor listu do Hebrajczyków mówi tak: Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Bóg przez wieki, przez tysiące lat mówił do człowieka poprzez proroków. I kiedy Bóg mówił do ludzi poprzez proroków, to oni w czasach Starego Testamentu nie do końca mogli ugryźć, kim jest Bóg. Nie wiem, czy jesteś świadomy, ale w czasach, kiedy istniał Mojżesz, wiele tysięcy lat temu, i kiedy Mojżesz spytał Boga: Boże, jakie jest Twoje imię? To Bóg po hebrajsku mu powiedział: jestem, który jestem. Aha. Jak ja bym ci powiedział, że mój Bóg nazywa się jestem, który jestem, to dla ciebie nadal byłby to niezrozumiały Bóg. Ale jak tak naprawdę zastanowisz się nad tym wyrażeniem, to jest tam głębia. On jest, którym jest. Jego się nie da opisać. On po prostu jest. I kiedy przez proroków Bóg objawiał się poprzez głównie swoje imiona, On mówił, że ja jestem Bóg, który jest Twoim pokojem. Ja jestem Bóg, który jest Twoim zbawieniem. Ja jestem Bóg, który jest Twoim lekarzem. Ja jestem Bóg, który jest Twoim zaopatrzeniem. I On się objawiał przez imiona przez cały Stary Testament, ale ludzie nie złapali do końca, kim jest Bóg. I dlatego przychodzi Jezus Chrystus na ziemię, aby już nie mówić, ale pokazać, jaki jest Bóg. Wiecie, w jakich czasach my żyjemy? My żyjemy w czasach Nowego Testamentu. A więc jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki jest Bóg, to On jest opisany w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka, w Ewangelii Łukasza i Ewangelii Jana. Żyjemy w takich czasach, że ja mogę wziąć Nowy Testament, mogę przeczytać Ewangelię i mogę mieć świadomość, jaki jest Bóg, bo Bogiem jest Jezus Chrystus. Druga rzecz. Jezus przedstawia nam Boga Ojca. Wiecie, ja sobie dzisiaj mówię o tym z taką pasją, dlatego że kiedy ja to zrozumiałem, dla mnie to było jak odkrycie po prostu Ameryki. Kiedy ja byłem w ruchu Hare Krishna, kiedy ja sympatyzowałem z hinduizmem, kiedy byłem młodym człowiekiem, który naprawdę poszukiwał zrozumienia Pana Boga i gdziekolwiek nie poszedłem, miałem rozmyty obraz Boga. Mówię, Boże, jaki Ty jesteś? Kim Ty jesteś? I Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 8 do 9. Przychodzi jeden z uczniów do Jezusa i mówi do Niego tak. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Uczeń Jezusa nazywał się Filip i on podszedł do Jezusa i mówi, słuchaj, pokaż nam Ojca, pokaż nam Boga Ojca. I kiedy my zobaczymy już Boga Ojca, to w zasadzie to my już się nie potrzebujemy, to nam wystarczy. I Jezus mówi szokującą rzecz. I jeśli zrozumiesz tą rzecz, twoje życie może się zmienić nie przez ten Kościół czy przez inny Kościół, ale przez imię Jezusa Chrystusa. Ponieważ tam, gdzie zmierzasz, w momencie, kiedy umrzesz, nie będziesz tam chodził do Kościoła. To jest miejsce, które jest zwane albo niebem, albo piekłem. Do nieba możesz wejść tylko i wyłącznie przez to, że poddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, uwierzysz w Niego, zaufasz Mu, i już nie będziesz ty kierowcą w swoim życiu, ale będziesz tylko pasażerem. Jezus w tym momencie mówi tak. Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mojego Ojca. Jak możesz mówić? Pokaż nam Ojca. Jezus mówi, ktokolwiek widział mnie, widział Ojca. To jest niesamowite. Wiecie, kiedy Hindusi słyszą to, co ja teraz wam przeczytałem, to dla nich to jest taka wiadomość, jakby urodziły im się sześcioraczki. To jest dla nich niesamowita radość. Kiedy ludzie, którzy brną w nieświadomości, oni nie wiedzą, że Jezus Chrystus przyszedł po to, aby objawić, jaki jest Bóg Ojciec. On sam jest Bogiem i On przyszedł, aby objawić, jaki jest Bóg Ojciec. Bóg nas nie pozostawia w świecie ciemności, w świecie zamieszania, w świecie, abyśmy się domyślali. Nie. Bóg nas zostawia w świecie, aby wszystko było jasne. Kolejna rzecz. Jezus wypełnia wolę Ojca. Ewangelia Jana 6 rozdział, 38 werset. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jezus nie przyszedł wypełniać swojej woli, ale Jezus przyszedł, aby wypełniać wolę Ojca. I teraz chciałbym, żebyście mnie posłuchali. Gdybyśmy zabrali z życia Pana Jezusa cuda uzdrowienia, cuda uwolnienia, to Ewangelie byłyby takim skrótowym opisem jakiejś historycznej postaci. Dlatego, że Ewangelie są pełne znaków i cudów, które czynił Jezus Chrystus. Te cuda polegały na tym, że ludzie byli uzdrawiani. Ktokolwiek przychodził do Jezusa i poprosił o uzdrowienie, zawsze był uzdrowiony. Ktokolwiek przychodził do Jezusa z jakąkolwiek potrzebą, Jezus nigdy nie mówił, wiesz co, nie mam czasu. Jezus wypełniał wolę Ojca. I teraz chciałbym, abyśmy cofnęli się trochę do początku, do myślenia naszego, że choroby i zło pochodzi od Boga. Czyli co? Bóg Ojciec robi jedno, a przychodzi Jezus i naprawia to, co zrobił Bóg Ojciec. Takie jest nasze myślenie. Takie jest nasze myślenie. Jezus nie przyszedł, aby wypełniać swoją wolę, ale wypełniać wolę Ojca. Co więcej, Jezus przez swoją śmierć na krzyżu czyni most pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ostatnio zafascynowałem się wypowiedziami świętego Augustyna. Był niesamowicie mądry człowiek. Gdyby żył dzisiaj w tych czasach, na pewno byłby jednym z najbardziej popularnych postaci na Twitterze, na Facebooku, może nie na Instagramie, ale na pewno na Facebooku i na Twitterze, ponieważ to, co mówił, było tak mądre. Wiecie, co on powiedział? Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości. To jest piękne. Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości. Jezus przez swoją śmierć na krzyżu zbudował most nowej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. On zbudował nowy most pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 9 werset, coś, co prawdopodobnie znasz na pamięć. Uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli, naucz nas się modlić. Jak my mamy to robić? Jak my mamy się zwracać? O co możemy prosić, o co nie możemy? Naucz nas się modlić. I wtedy Jezus uczy ich jednej podstawowej rzeczy, która jest podstawą, to była podstawa w życiu uczniów i to jest podstawa w naszym życiu. Że kiedy przychodzę do Boga, to przez to, co On zrobił na krzyżu, mogę do Boga odnieść się, mówiąc Ojcze. Jezus przyszedł objawić Boga Ojca, Jezus przyszedł pokazać, jaki On jest, Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca, ale przyszedł też zbudować nową relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ta relacja jest zbudowana na zasadzie ojciec, syn, córka, a nie na zasadzie pyłek, wielki, święty, niedostępny Bóg. Każdy z nas, kto tutaj siedzi, jesteś tęsknotą Pana Boga. Jesteś obiektem Jego miłości i jesteś celem Jego miłości. Jezus Chrystus przyszedł, aby rozwiązać największy problem człowieka, a największy problem człowieka to jest grzech. I możesz teraz mi powiedzieć, a tam grzech, co mi będziesz opowiadał? Uwierzcie mi, to, kto definiuje o moim i twoim przestępstwie, to nie są twoi znajomi. To jest coś, co jest ponad nami. Mój znajomy ostatnio, rok temu był w Singapurze. Singapur, fascynujące miejsce. I kiedy on był w Singapurze, był świadkiem sytuacji, kiedy pewien człowiek na lotnisku posiadał kilka gramów narkotyku. Za kilka gramów narkotyku w Polsce, kiedy ktoś cię złapie, no to może dostaniesz wyrok w zawieszeniu, ewentualnie cię wrzucą do więzienia na pół roku, na rok. W Singapurze jest inaczej. W Singapurze dostajesz dożywocie. I tu nie ma żadnych żartów. W Singapurze jest tak restrykcyjne prawo, że dopóki jesteś w Singapurze, to naprawdę musisz uważać. Tam za wyplucie gumy na chodnik bądź na ulicę możesz mieć bardzo poważne problemy. Bo w Singapurze jest prawo, które jest ustalone przez rząd singapurski. Na tej ziemi istnieje prawo, które nie jest ustalone tylko przez władze ludzkie, ale i ponad prawem, ponad władzą ludzką jest Boża władza, jest Bóg, który ustanawia prawa. I ten Bóg powiedział, że grzech, posłuchajcie, że zapłatą za grzech, karą za grzech jest śmierć. Singapur przy tym to jest nic. Tak wyglądały czasy Starego Testamentu. I w czasach Starego Testamentu ktoś musiał ponieść śmierć, kiedy ty zgrzeszyłeś. To była tak zwana ofiara zastępcza. Ktoś umierał zamiast ciebie. W czasach Starego Testamentu brano zwierzęta, składano je w ofierze, w świątyni. Te zwierzęta umierały, była przelana krew, ponieważ Bóg w Starym Testamencie powiedział, że nie ma przebaczenia grzechów bez rozlania krwi. A więc ludzie w Starym Testamencie doznawali przebaczenia grzechów, bo zwierzęta umierały zamiast nich. Czasy Nowego Testamentu są dzięki Bogu dramatycznie inne i o wiele lepsze. Ilu z nas jest świadomy wypowiedzi, że Jezus Chrystus jest nazywany Barankiem Bożym? Podejrzewam, że każdy z nas. Dlaczego barankiem Bożym? Dlatego, że Jezus Chrystus stał się doskonałą ofiarą, która umarła na krzyżu za moje i twoje grzechy. I jego krew wylewała się z jego ran, jego krew lała się z krzyża ze względu na to, że on umarł, że każdy, kto przyjdzie do niego, może być zbawionym. On jest ofiarą za grzech. On umarł zamiast ciebie. On poniósł karę zamiast ciebie. Dlatego on odważnie powiedział w monopolizujący sposób: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jeśli nie przychodzi przeze mnie. To nie jest świat tolerancji. Jezus nie żył w świecie tolerancji. Jezus żył w świecie potężnej miłości. On wiedział, że on nie jest jedną z dróg. Ja bym nie posłał swojego syna na śmierć, aby ludzie, których ja przychodzę uratować, oni mnie mordują, bo tak było z Jezusem. Jezus przyszedł zbawić świat i ci, którzy byli tymi, których on przyszedł zbawić, to oni zamordowali Jezusa. Co tak naprawdę zamordowało Jezusa? Nie gwoździe, nie krzyż, ale mój i twój grzech. A mój i twój grzech ma większe konsekwencje niż myślisz. Mój i twój grzech ma większe konsekwencje niż myślisz. I Jezus przez swoją śmierć na krzyżu, Jezus na krzyżu, kiedy wisiał na krzyżu, powiedział: wykonało się. Słowo wykonało się to jest greckie słowo tetelestai, co oznacza, że to już zostało spłacone. To już zostało spłacone. Jezus, umierając na krzyżu, spłacił dług i karę za mój i twój grzech. On stał się pomostem pomiędzy Bogiem a nami. I każdy, kto przyjdzie do Jezusa, może nawiązać relację z Bogiem Ojcem, która polega na tym, że ja jestem Jego synem, ty jesteś Jego córką, a On jest moim Ojcem. Jezus również przyniósł most do odnowionego życia. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 3:8 powiedział tak: po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Pozwólcie, że wam powiem, co robił Jezus, kiedy był na ziemi. Jezus uzdrawiał chorych, uwalniał ludzi, którzy byli w mocy ciemności, głosił im Boże Królestwo, głosił im możliwość zbawienia. On przyszedł, aby niszczyć ciemność, aby niszczyć chorobę i niszczyć wszelkie zniewolenie. On jest Bogiem, który uwalnia z nałogów. On jest Bogiem, który przynosi życie. On jest Bogiem, który zabiera potępienie, a daje zbawienie. Nie żaden Kościół, Jezus Chrystus. I ostatnia rzecz. Jezus Chrystus stworzył most nie tylko do odnowionego życia, ale przede wszystkim do nowego życia. Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. I Jezus mówi tak: ja przyszedłem, aby miały życie i aby je miały w obfitości. On opisał, co robi diabeł. Zarzyna, zabija, wytraca. Taki jest diabeł. I oszukuje nas i zrzuca wszystko, że to Bóg zrobił. Jezus pokazał, kim on jest. Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie i abyśmy mieli życie w obfitości. W obfitości to nie oznacza, że będziemy bogaci, piękni i wspaniali. Obfitość oznacza spełnienie w naszym życiu. Obfitość oznacza pokój w naszym życiu. Obfitość oznacza brak lęku przed śmiercią. Obfitość oznacza, że ja wyczekuję, kiedy spotkam się z Bogiem. I mój drogi przyjacielu, być może widzimy się po raz ostatni, ale mam świadomość, że to, co przed chwilą usłyszałeś, jest jedną z najważniejszych rzeczy w twoim życiu. Bo to, co usłyszałeś, to jest to, że przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, Syn Boży. Pozwolił się ukrzyżować, spłacił karę za mój i twój grzech, To, że On spłacił karę za mój i twój grzech, nie oznacza, że każdy z nas tutaj jest zbawiony. To oznacza, że ci, którzy przyjdą do Niego, że ci, którzy uwierzą w Niego, mają przywilej, aby stać się dziećmi Boga. To się nie dzieje automatycznie. To jest nieprawda, że my wszyscy jesteśmy zbawieni. Zbawieni są ludzie, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Zbawieni nie są ci, co chodzą do tego albo tamtego kościoła. Zbawieni są ci, którzy skorzystali z tego, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale jesteśmy zbawieni z uczynków jednej osoby, którą jest Jezus Chrystus. Jego uczynki, Jego śmierć, Jego cierpienie spowodowało, że ja jako człowiek mogę być zbawiony, że ja jako człowiek mogę mieć inne życie tutaj, że ja mogę być wolny, że ja mogę być uzdrowiony, że ja mogę żyć z Bogiem w totalnym pokoju, zero lęku przed śmiercią. Posłuchaj mnie jeszcze raz. Tu nie chodzi o Kościół. Tu chodzi o Jezusa. Tu chodzi o Jezusa. Możesz być tutaj po raz ostatni, ale mam nadzieję, że ten moment, ten dzień spowoduje, że kiedyś spotkamy się w niebie. Dlaczego mogę być pewny mojego zbawienia? Bo 2 marca 1997 roku byłem w takim miejscu jak ty. Słuchałem takich rzeczy, jak słyszysz teraz ty. I Bóg dotknął mojego życia, wyszedłem do przodu i poddałem Mu swoje życie i od tego momentu wszystko się zmieniło. Od tego momentu moje życie nabrało sensu. Jezus Chrystus jest Bogiem, którego tęsknotą jesteś ty. Jest Bogiem, którego celem miłości jesteś ty. Nie odrzucaj tego. Nie odrzucaj tego. Przyjdź dzisiaj do Jezusa i chciałbym teraz pomodlić się z tobą w taki prosty, zwyczajny sposób. Przyjdźmy, jak dzieci przychodzą do swojego Ojca. Bóg nie słucha skomplikowanych, poukładanych, poprawnych językowo modlitw. Bóg słucha serca, które jest szczere, serca, którego pragnie. I zapomnij o pysze, że ty wiesz lepiej. Będziesz kiedyś tego żałował, jeśli myślisz, że wiesz lepiej. Przyjdź dzisiaj do Jezusa, poddaj Mu swoje życie. Jeśli chciałbyś dzisiaj pojednać się z Bogiem, jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Jezusa, jeśli chciałbyś dzisiaj na nowo poddać Mu swoje życie, zapraszam Cię do tego, abyś po prostu odważnie wstał, tak jak Jezus zawisł na krzyżu, tak Ty dzisiaj odważnie wstań i powiedz: Jezu, ja pragnę pojednać się z Tobą. Po prostu odważnie wstań, jeśli chcesz przyjść do Jezusa, jeśli chcesz utwierdzić swoją decyzję, zapraszam Cię, wstań. To jest ten moment. To jest ten moment. To jest ta chwila. To jest ten czas, abyś dzisiaj mógł się pojednać z Jezusem. Kościół nie zbawia. Jezus zbawia. I my nie jesteśmy tutaj, aby świętować Kościół. My jesteśmy tutaj, aby świętować Jezusa Chrystusa. Nie zbagatelizuj tego, co słyszałeś. Być może te urodziny dzisiaj będą dla Ciebie wyjątkowe. To błogosławieństwo Zosi i Benka będzie dla Ciebie również czymś, co jest absolutnie nowe. Jeśli możemy, to zamknijmy swoje oczy, skłońmy głowy. Jeśli chcesz poddać życie Jezusowi, pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Powtórz za mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę dzisiaj oddać Ci moje życie. Chcę Cię przeprosić za moje grzechy. Chcę Cię przeprosić za wszelkie błędy, które popełniłem w moim życiu. Jezu, przebacz mi. Oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moją przyszłość. Oddaję Ci moje bezpieczeństwo. I chcę być Twoim synem, Twoją córką. Panie Jezu, moje życie należy do Ciebie. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.